Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Czas reakcji w Radiu Szczecin do godziny 13. Śledzić będziemy oczywiście Igrzyska Olimpijskie, to co być może interesuje najbardziej tych, którzy wierzą w sukces, czy to Aleksandry Mirosław, czy Aleksandry Kałuckiej. 12:35 ćwierćfinały, 12:46 półfinały i 12:57 finał ewentualny. Postaramy się śledzić, choć ten finał 12:57 może nam się w czasie reakcji zwyczajnie nie udać. Co nam się udać, może o tym za chwilę. Krzysztof Kowalski dzisiejszą audycję zrealizuje przy telefonie do studia 510-37-36. Sławek Orlik, przypominamy o czujnym telefonie 510-37-32. Chyba, jak dobrze policzyłem, 15 telefonów od słuchaczy. Mam nadzieję, że się wszystkie zmieszczą, choć gwarancji nie ma. Adam Wosik przy mikrofonie. Jak mówiłem, do godziny 13 postaramy się sporo tematów takich również, które gdzieś wczoraj nam się pojawiły i za chwilę od tych wczorajszych pewnie zaczniemy. Będzie, uwaga, nietypowa przygoda pasażerów autobusu linii numer 63. Wczoraj słuchaczka do nas zadzwoniła. No, powiem, to będzie taki chyba mój ulubiony dzisiejszy temat. On będzie również w programie o problemie mieszkańców ulicy Szafera w Szczecinie, także o problemie właścicieli garaży przy ulicy Twardowskiego. Oni mają 2 tygodnie na to, aby zabrać samochód i również garaż ze sobą. Również wiele telefonów, jak mówiłem, od słuchaczy dzwonią do nas i przekazują także swoje uwagi dotyczące organizacji tegorocznego zlotu żaglowców i od tego zaczniemy, bo ten temat nadal cieszy się sporą popularnością słuchaczy Czasu Reakcji.
Jestem osobą niepełnosprawną, stałym słuchaczem waszego radia. Niepełnosprawną osobą, która posiada stopień znaczny i posiada niebieską kartę parkingową. Organizator wydarzenia Tollship Races zachęcał osoby, które chciałyby podjechać bliżej, posiadały karty parkingowe niebieskie, żeby mogły podjechać bliżej na ulicę Komandorską, do strefy niebieskiej. Pojechałem w sobotę rano na ulicę Komandorską i nie wpuszczono mnie, ponieważ stwierdzono, że nie posiadam żadnej przepustki. No niestety, z uśmiechem na twarzy musiałem zawrócić, nie zostałem wpuszczony. Zadzwoniłem potem na podany numer w gazecie do organizatora całego wydarzenia. Jak się dowiedziałem, strefą niebieską były na ulicy Komandorskiej tylko wyłącznie 2 koperty ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. Także niestety 2 koperty to jest troszeczkę mało na 1,5 miliona ludzi, którzy przyjeżdżają do Szczecina na tak duże wydarzenie. No niestety musiałem obejrzeć całe wydarzenie w telewizji. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
To oczywiście kolejna uwaga, którą przekażemy organizatorom. Oni zbierają te wszystkie uwagi, również słuchaczy Czasu Reakcji Radia Szczecin i obiecali, że przy kolejnej imprezie postarają się większość z nich wdrożyć w życie. Czy to się uda? Oczywiście czas pokaże. Ale mamy jeszcze jedną opinię też osoby, która uczestniczyła w tegorocznym zlocie żaglowców.
Stanisław Szczecin, wodniak. Zabrakło mi w czasie Tollship Races takich rzeczy jak prezentacji wizerunku Szczecina, mianowicie flag, nawet flag również polskich, wiszące dźwigi, które stały w koło, powinny być zaopatrzone właśnie we flagi, żeby był ten akcent po prostu morski. Tego nie było, chyba i na przyszłość dobrze by było, gdyby to wykorzystać również. Również z zainteresowaniem patrzyłem na duży plac parkingowy, który był na Wasztowni, po prawej stronie jakiejś firmy zamknięty, który był kompletnie pusty. Dlaczego na tym placu ktoś nie chciał, za przeproszeniem, zarobić, a jednocześnie odciążyć okoliczne ulice w czasie trwania operacji Żagiel? Dziękuję i pozdrawiam.
O operacji Żagiel będzie chyba dzisiaj w programie już wszystko. Mam nadzieję, że kolejne telefony od Państwa się pojawią w różnych innych tematach, a przechodzimy teraz, no chyba mój ulubiony dzisiaj, pasażerka linii autobusowej numer 63 w Szczecinie zadzwoniła do nas, miała niezłą przygodę.
Dzwonię w sprawie MZK i właściwie takich autobusów, można nazwać sauna, czy gorących autobusów w lecie, ten problem wraca jak bumerang. Rok temu dzwoniłam, zdałam relację, jak jechałam z Gumieniec prawie godzinę do Stolca i autobus nie miał klimatyzacji, no to wtedy logiczne jest, że otwiera się parę okienek i jakoś ludzie dadzą radę. Nadmienię, że to był czerwiec albo lipiec i właśnie też takie 30-stopniowe upały. I z Gumieniec do Stolca to jest godzinka sobie. No i jechaliśmy właśnie tym autobusem sauną. Pan redaktor podsumował, że zjawisko krótkiej kołdry to jest. No to dzisiaj też było, pojawiło się zjawisko krótkiej kołdry. Jechał autobus 63 ze Skolwina. Taki ładny, elegancki, malutki, zgrabniutki. Upał jest, wiemy, dzisiaj porządny i żadne, ani jedno okienko się nie otwierało. No i państwo, w pewnym momencie ludzie, dużo starszych ludzi jechało, więc no wiemy, że taka jazda pół godzinki w takiej saunie, to starszym ludziom chyba może zaszkodzić, nie na zdrowie, tylko na, czasem chyba na życie nawet. Nawet ci ludzie zaczęli się trochę burzyć, prosić, aby pan włączył klimatyzację. Pan, nie wiem, coś tam odpowiedział, a oni nie zrozumieli się nawzajem, więc zaczęli krzyczeć, włączaj klimatyzację, włączaj. On zaczął coś gadać, oli dalej, włączaj. Suma summarum, ja tam chyba usłyszałam, że awaria, zrozumiałam. I mówię do ludzi, no chyba awaria jest tej klimatyzacji. Tak, pan wysiadł z autobusu, proszę wysiadać. Wyrzucił tam wszystkich, tak się dziwią, a on mówi, no awaria klimatyzacji, nie jedziemy dalej. Autobus nie jedzie dalej. No tak się to zakończyło, na ulicy Polickiej. No pozdrawiam redakcję, dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Przygoda każdej chwili szkoda, można by rzec, ale no taka przygoda mało przyjemna dla pasażerów, bo te autobusy linii 63 rzadko kursują. Przy naszym telefonie redaktor naczelny portalu Skolwin Info, Maciej Zaśko. Dzień dobry panie Macieju, kłaniam się serdecznie.
Witam, dzień dobry.
To jednostkowy przypadek na linii 63, że pasażerowie, przepraszam za kolokwializm, lądują na przystanku w sposób dość radykalny, czy niestety tego typu przygody mieszkańców Skolwina są częstsze?
No niestety są częste i występują w różnych sytuacjach. Nieraz zdarza się, że powodem wysadzenia pasażerów jest spóźnienie, jakie autobus miał w czasie trasy. I na ulicy Szosa Polska przy skrzyżowaniu z Policką powstała nowa pętla autobusowa i tam często pasażerowie są wysadzani z autobusu i mówi się im, że autobus dalej nie pojedzie, bo musi nadrobić spóźnienie, w związku z czym proszę się przesiąść do kolejnego autobusu, co już nie jest łatwe, biorąc jeszcze pod uwagę to, że co 20 minut one jeżdżą, to...
Jedyny problem, który nam się przy tej sprawie nasuwa, to to, który autobus jakiego przewoźnika obsługiwał akurat ten konkretny kurs, bo rozumiem, nie tylko szczecińsko-polickie przedsiębiorstwo komunikacyjne obsługuje linię 63.
No tak, od 1 sierpnia 2022 roku, kiedy to Police borykały się z dużymi brakami kadrowymi, dopuszczono PKS do obsługi tej linii i wygląda to tak, że tak naprawdę PKS przejął tą linię w większości, gdyż w weekendy, soboty, niedziele obsługuje tylko PKS. W dni powszednie z PKS-u są dwa autobusy. Jeden jest z Klonowica i są dwa z zajezdni z Polic, przy czym ten jeden z Polic pojawia się tylko w godzinach szczytu, czyli przez cały dzień tak naprawdę jeździ jeden autobus z zajezdni polickiej, jeden dodatkowy w godzinach szczytu się pojawia.
Rozumiem, że, no to już o tym pan wspomniał, że te braki na linii 63 są, mówiąc obrazowo, regularne.
No tak, najczęściej brakuje właśnie tego łamańca krótkiego na godziny szczytu, to jest 14 kursów wtedy wypada, ale zdarzają się braki też i większe, że brakuje kilku autobusów niż tylko tych z Polic.
Także należy współczuć mieszkańcom Skolwina. Może się kiedyś uda, jak ruszy SKMK, że te 63 będą jeździły puste, aby ta SKMK jak najszybciej ruszyła, ale to chyba dopiero początek przyszłego roku. Dziękuję serdecznie. Redaktor naczelny portalu Skolwin Info, Maciej Zaśko, był gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, dzięki serdecznie.
Dziękuję bardzo. Wracamy jeszcze na chwilę do tematu, wczorajszego tematu, związanego z włączeniem się autobusów komunikacji miejskiej do ruchu. Mamy kolejny telefon słuchacza w tej sprawie.
Cały słuchacz, cały kierowca tej strony, były policjant. Jeżeli chodzi o te przepisy związane z włączaniem się do ruchu, problemem tutaj nie jest sam przepis, który nakazuje kierowcom jakby udostępnieniem drogi do włączenia się do ruchu dla tego autobusu. Natomiast problemem jest to, że te autobusy ruszają i jednocześnie włączają kierunkowskaz. czyli nie sygnalizują zamiaru włączenia się do ruchu, tylko de facto sygnalizują już aktualnie włączanie się do ruchu, czyli rozpoczęty jest ten manewr, to ruszanie i w tym momencie włącza się kierunkowskaz i ja jako kierowca stosuję się do tego przepisu bardzo skrupulatnie, czyli zwalniam, zachowuję szczególną ostrożność, obserwuję ten autobus, ale niejednokrotnie zdarzało mi się tak, że byłem już na przykład w połowie swoim pojazdem, w połowie tego autobusu na przykład przegubowego i w tym momencie nagle włączał się kierunkowskaz, kiedy autobus już ruszył i już częściowo zajął mój pas i musiałem nagle hamować. Więc myślę, że problem jest właśnie w tym, że nie jest to zawczasu sygnalizowanie, ale włączanie się do ruchu z takim spóźnionym sygnalizowaniem już rozpoczętego manewru. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Mamy kolejny telefon w tej sprawie, jednocześnie z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi przepisów ruchu drogowego.
Chciałem zapytać, kto ma pierwszeństwo wjazdu na rondo w sytuacji, w której są ronda, na których jest wspólny przystanek tramwaju i autobusu. Autobus wjeżdża na tory tramwajowe, wysadza pasażerów, po czym włącza się do ruchu, dojeżdżając do ronda i skręcając w prawo prosto na samochody, które również równoległym pasem wjeżdżają na rondo. Autobus ma te samochody po prawej stronie, natomiast kierowcy autobusów z reguły czują się, że skoro już wjechali na rondo, to mają pierwszeństwo. Będę wdzięczny za wyjaśnienie, ponieważ pytałem nawet patrol drogówki i kilka miesięcy temu nie potrafili dać jednoznacznej odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję również. Tą wątpliwość wyjaśniał na naszej antenie kilka miesięcy temu ekspert z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Arkadiusz Kuzio. Chodzi o tak zwane paty, czyli pasy autobusowo-tramwajowe.
Wjeżdżając na rondo, oczywiście takie oznakowanie jest. Wszędzie te znaki przy torowisku, przy skrzyżowaniach są tam, gdzie tramwaj ustępuje pierwszeństwa, a autobus poruszając się tym samym torem ruchu, czyli patami, ma obowiązek stosować się do oznakowania, które dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, w tym także jego. Kierowca autobusu zjeżdżając z torowiska czy z ronda, bardzo częsty przypadek rondoportowców, kiedy jedziemy na wysokości ulicy Energetyków, kierowcy już nie jadą przez środek Wyspy Centralnej, tylko zjeżdżają na pas, jadą pasem ruchu prawym i później z prawego pasa ponownie wjeżdżają na torowisko.
Czas reakcji, audycja na żywo. Przy naszym telefonie pan Jarek. Dzień dobry, panie Jarku.
Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym zwrócić wszystkim kierowcom, którzy się poruszają ulicami Jana Pawła II i Wielkopolską. Na skrzyżowaniu Wielkopolski i Jana Pawła jest zdarzenie, wypadek po prostu i dwa pasy są zamknięte. Tylko lewym pasem skręt w lewo jest wolny, także proszę uważać.
Dziękujemy serdecznie za tę informację. Patrzymy na mapy Google'a. Rzeczywiście Wielkopolska Jana Pawła II. Przede wszystkim ta nitka w kierunku centrum miasta nieprzejezdna. W kierunku Urzędu Miasta jeszcze jakoś przejedziemy aleją Jana Pawła II, ale w drugą stronę niekoniecznie. Dobra wiadomość przy okazji, patrząc na mapy Google dla kierowców, bo w informacjach Radio Szczecin, w wiadomościach Radio Szczecin było o tym kilka słów. Rzeczywiście korek na S3, na autostradzie A6, nie, na drodze szybkiego ruchu S3, obwodnica Goleniowa. Powoli nam się kurczy, także w kierunku Świnoujścia pewnie za chwilę przejedziemy zupełnie swobodnie. Ale jeszcze jeden temat drogowy. Mamy wątpliwości jednego ze słuchaczy, jak włączać się na autostradę.
Pan Arkadiusz był na antenie, korzystając z okazji, chciałbym, żeby przypomniał pewną zasadę, jakie obowiązują zasady włączania się do autostrady samochodów, którzy wjeżdżają na tą autostradę, bo obecnie jest tak, że oni, kierowcy, uważają, że kiedy włączają się do autostrady, wystarczy, że włączą kierunkowskaz i oni mogą już pyk na lewy pas wjeżdżać i włączać się nawet przed nadjeżdżający pojazd. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Jak tylko Arkadiusz Kuzio pojawi się w naszym programie, być może jeszcze w tym tygodniu zadamy mu to pytanie, przekażemy tę wątpliwość kierowcy. Jak się okazuje, przepisy ruchu drogowego interpretowane są na różne sposoby przez kierowców, a potem dochodzi do pewnych, nazwijmy to, niejasności. Temat kolejny. Wracamy do sprawy utrudniania życia mieszkańcom ulicy Szafera w Szczecinie. Mówiła o tym na naszej antenie jedna z mieszkanek tej części miasta. Przy naszym telefonie nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Dzień dobry, pani Anno, kłaniamy się.
Dzień dobry.
Nara, jeśli pani pozwoli, na początek przypomnijmy może, pani Anna była naszym gościem w czasie reakcji kilka dni temu. Przypomnijmy, o jakie utrudnienia chodzi.
Nie możemy funkcjonować, ponieważ jeden z lokatorów bardzo utrudnia nam to funkcjonowanie, ponieważ nadużywa alkoholu, stoi przed klatką, wykrzykuje bardzo brzydkie słowa w kierunku naszym, ogólnie bardzo brzydkie słowa wykrzykuje, jest wtedy pod wpływem alkoholu, robi to w godzinach tak nocnych, jak i w ciągu dnia, powodując to, iż nie możemy spać, a w ciągu dnia na przykład dzieci boją wychodzić się same przed blok, nawet z psem. Niektóre dzieci już zrezygnowały ze spacerów. Prosiliśmy o pomoc już parę instytucji. Interwencje służb mundurowych są praktycznie codziennie, czasem po 3-4 razy. Zdarza się, że w zależności od patrolu, który przyjeżdża, pan jest zabierany od razu. Czasem zabierany jest po trzeciej interwencji już tak ostatecznie. Oczywiście na izbę wytrzeźwień, gdyż jest pod wpływem alkoholu. Zgłaszaliśmy sprawę. Ja osobiście złożyłam również na policji zeznania. Składaliśmy również prośbę naszej spółdzielni. No tutaj mamy informację, że spółdzielnia tylko też zgłosiła sprawę na policję. Natomiast no nic dalej jakby się nie dzieje. A sprawa trwa już tak bardzo mocno od 2 miesięcy. Jest tak intensywnie nieprzyjemnie i to naprawdę już nie wiemy, do kogo się zgłaszać. Zwracaliśmy się już bezpośrednio do niego, schodząc, mówiąc mu, aby się uspokoił. No i to go widocznie rozjuszyło. Kieruje w naszym kierunku, tak, takie słowa, które no nawet nie mam jak przytoczyć na antenie, ale są to groźby, tak, związane z zagrożeniem dla naszego bloku. To już mówię, to też już mąż zgłaszał na policję, także no wszystko to trwa za długo i uważam, że 2 miesiące to jest zbyt dużo, żeby móc normalnie żyć. Ja kładąc się spać, myślę już tylko o tym, czy będę dziś spać, czy nie będę.
Anna Gębala, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, nadkomisarz Anna Gębala, gościem Czasu Reakcji. Pani Aniu, rozumiem, że jest szansa na to, aby tę sprawę, czy ten problem mieszkańców ulicy Szafera w końcu zamknąć i go rozwiązać.
Drodzy Państwo, teraz ten mężczyzna przebywa w jednym ze szpitali. Ze względu na to, że to są dane wrażliwe, nie mogę tutaj mówić o szczegółach, ale pozostanie tam dłuższy czas. W momencie, kiedy opuści placówkę służby zdrowia, policjanci wykonają z nim czynności odnośnie sprawy, która została zgłoszona właśnie przez tą panią, bo na tą chwilę mamy tylko i wyłącznie jedno zgłoszenie oficjalne. Więc tutaj będą wykonywane czynności odnośnie gruźb karalnych. Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno rozmawiali z innymi świadkami, którzy coś mieli do powiedzenia w tej sprawie. I oni mówili, że faktycznie słyszeli groźby i wyzwiska, jednak traktują je jako nierealne i te osoby nie złożyły wniosku o ściganie. A drodzy Państwo, my, abyśmy mogli podjąć no bardziej takie konkretne czynności, musimy mieć też materiał dowodowy, tak? Musimy mieć podstawę do tego. Jedno zawiadomienie to trochę mało, żeby tutaj podjąć bardziej zdecydowane kroki wobec tej osoby. Oczywiście tutaj dzielnicowa też ma w nadzorze ten teren. No czekamy, kiedy ten pan opuści placówkę służby zdrowia i będziemy wtedy z nimi wykonywali czynności. Wszystko oczywiście będzie odbywało się pod nadzorem prokuratora i to on podejmie ostateczną decyzję w sprawie tego mężczyzny. Tutaj pani też przytaczała, że faktycznie były zgłaszane interwencje. Były te interwencje, faktycznie potwierdzam, ale jak sama nazwa mówi, jest to interwencja, a więc policjanci podejmując takie czynności działają interwencyjnie, tak? Czyli pan był pod wpływem alkoholu, zabierają go faktycznie na izbę wytrzeźwień, tak? Był tam karany i mandatami karnymi i były wnioski kierowane do sądu, ale żeby, no mówię, podjąć bardziej zdecydowane działania, potrzebujemy oficjalnych zawiadomień osób, które czują się w jakiś sposób przez tego pana zagrożone.
Mówiła pani o interwencji policji, mówiła pani o tym, że gdzieś ta sprawa drgnęła z miejsca. Proszę powiedzieć, jaki będzie ciąg dalszy, to znaczy czy w ocenie pani, w doświadczenie pani zawodowe mówi, że jest szansa, aby spokój na ulicy Szafera zapanował, czy niestety nadal będziemy mieli do czynienia z wielkim znakiem zapytania, bo te sytuacje mogą się dalej powtarzać.
Tutaj w tę sprawę zaangażowana jest nie tylko policja, ponieważ policjanci już wcześniej wysłali na przykład wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która też może podjąć w ramach swoich kompetencji określone czynności, jak również był powiadomiony Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Więc tutaj jakby te wszystkie instytucje musimy razem ze sobą współdziałać w tym temacie. No, sprawa jest na tyle trudna, że nie mogę mówić o szczegółach, jaki jest stan zdrowia tego pana i na co on choruje, ale po prostu pewne materiały, które byśmy zdobyli dotyczące właśnie tych gruźb karalnych, jeżeli by było więcej takich zawiadomień, tak, no to wtedy istnieje szansa, że można tego pana na jakiś dłuższy, że tak to ujmę kolokwialnie, czas zabrać z miejsca zamieszkania i po prostu dalej przeprowadzać jakieś badania lekarskie, tak? Czy też go leczyć. Niemniej jednak, jak pan pyta, jakie będą dalsze kroki, no to mówię, jeżeli pan opuści placówkę zdrowia, mamy zapewnienie od lekarzy, że policjanci zostaną o tym natychmiast powiadomieni, a więc wykonamy czynności z tym panem, będziemy go przysłuchiwać odnośnie tych gruźb karalnych, o których zgłosiła tutaj pani informująca o tej sprawie. I później oczywiście będziemy się kontaktowali z prokuratorem, który będzie podejmował decyzję. Więc na tą chwilę trudno mi powiedzieć, jakie będą to ostatecznie decyzje.
Pani komisarz, na końcu, jeśli dobrze zrozumiałem, jeśli chcieliby mieszkańcy bardziej efektywnie, przepraszam za to wyrażenie, sprawę załatwić, tych zgłoszeń, formalnych zgłoszeń musiałoby być więcej, nie tylko od jednej osoby.
Nie chodzi tutaj o interwencję, bo te interwencje państwo zgłaszają faktycznie, że policjanci tam przyjeżdżają, zabierają go, bo jest na przykład nietrzeźwy, ale jeżeli czują się faktycznie zagrożeni, boją się o swoje życie, zdrowie, nie wiem, zdrowie swoich najbliższych, słyszeli takie wyzwiska pod swoim adresem, czy też były groźby jakiegokolwiek pozbawienia życia, no cokolwiek, to potrzebne jest konkretne zawiadomienie, złożenie takiego zawiadomienia. W tym przypadku w Komisariacie Policji Szczecin-Pogodno, który zajmuje się tą sprawą.
Ostatni drobiazg. Czy tego typu przypadki zakłócenia porządku publicznego na osiedlach mieszkaniowych to u państwa chleb codzienny, czy jest to rzadkość?
Niestety są takie interwencje, zdarzają się takie interwencje i my na nie reagujemy. Przypominam sobie, że jakiś czas temu, być może pół roku temu, była podobna sytuacja i to akurat miało miejsce na Niebuszewie, gdzie tam faktycznie też była osoba, która no, była uciążliwym, że tak to ujmę, sąsiadem, z tym, że tam oprócz tego, że faktycznie pan zachowywał się niewłaściwie, no to tam naruszył nietykalność cielesną jakiejś osoby i tutaj faktycznie było zdecydowane działanie od razu policjantów, którzy zatrzymali tego mężczyznę i prokurator na podstawie tych wszystkich właśnie zawiadomień, które miał od mieszkańców, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu tego mężczyzny. Także tak to wygląda w praktyce.
Dziękujemy serdecznie. Nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, była gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Za chwilę kolejna rozmowa w naszym programie. Będziemy rozmawiali na temat garażowców, słynnych garaży blaszanych na ulicy Twardowskiego w Szczecinie, ale wcześniej zaglądamy ponownie do czujnego telefonu Radia Szczecina.
Zgłaszam niebezpieczną sytuację na ulicy Wojska Polskiego, tuż za Rajskim Ogrodem i skrzyżowaniem na stacji Łękno, przy krzyżówce Wojska Polskiego, ulica Prusa. Jest potężne, uschnięte drzewo, jego konary sięgają całej jezdni na Wojska Polskiego. Na dole leży już potężna, łamana kłoda. Nie daj Bóg, aby to drzewo spadło na jadący samochód. Dziękuję.
Przypominam, jedziemy Aleją Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego. No i uważajmy, bo tam rzeczywiście może coś się tam niechcąco wydarzyć. No i blacharz będzie miał zajęcie, a przez co my pewnie szczęśliwi nie będziemy. To, co istotne, drogowe tematy, ciąg dalszy. Pozostajemy przy czujnym telefonie. Przenosimy się w okolice przebudowywanej ulicy Kolumba.
Ten zjazd tutaj z Klemensiewicza Powstańców Wielkopolskich. Ja rozumiem. Ja wszystko rozumiem, że go trzeba zamknąć, że trzeba go zrobić i w ogóle. Ale po co go zamykać? po co go zamykać, rozkuć wjazd i wyjazd, było dobrze, a teraz nie ma tam robotników, żeby ktoś coś robił. No to jest normalnie, to tak jak tutaj na całej długości Kolumba. Mówią, że Kolumba nieskończone powstańców, nic tu się nie dzieje tak naprawdę. No mogą od wiaduktu coś robić, tutaj ten mostek zamknęli, wszystko pozamykali i nie ma tu pracowników, żeby ktoś coś robił. No to jest chyba niepoważne jakieś. To albo robimy i zamykamy i psujemy te drogi i robimy faktycznie, albo nie zamykamy i niech to sobie będzie otwarte chwilę jeszcze. No to co to przeszkadza? Ja rozumiem wszystko. Zmiany są, tak? Zmiany na mapach nie było czegoś tam, tak? Ja wszystko rozumiem, że na mapach nie było. Wykopuje się, kładzie się nowe i tyle. Albo się wstrzymuje na chwilę pracę i nie wiem, i ludziom się daje żyć jakoś, a nie się wszystko rozbebeszy i tym ludziom zostaje pół ulicy tak naprawdę. No, no naprawdę to jest niepoważne. Tu się wziąć za Kolumba, porobić do mostku, od mostku, żeby tu można było przejeżdżać, wtedy tam zamykać. Pozdrawiam serdecznie, bo już mnie normalnie ta firma to irytuje. I ludzi nie widać na tej budowie, no żeby robili coś jeszcze.
Przypominam, wczoraj gościem Czasu Reakcji był rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie i zapewniał, że do grudnia ulica Kolumba wróci do żywych, czyli kierowcy będą mogli tamtędy jeździć. Mam nadzieję, że tramwaje też, choć nie wiem jak z tą pętlą na Pomorzanach, czy ona będzie mogła w tej formule przyjąć te tramwaje, które na Kolumba się pojawią. Mam nadzieję, że ten termin grudniowy rzeczywiście zostanie zachowany, czego kierowcom życzę serdecznie, sobie też, bo gdzieś pod moim domem te korki się pojawiają właśnie związane z tym, że objazd, objazd, objazd i jeszcze raz objazd, a chciałbym, aby tych samochodów było mniej. To, co ważne, obiecaliśmy jeszcze parę minut temu, że zajmiemy się tymi garażami, blaszakami na Twardowskiego. Przy naszym telefonie Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam też radio słuchaczy.
Porozmawiamy trochę o tych garażach, to już jest temat taki, rzeka się powoli robi, bo nawet mieszkańcy jakiś komitet zakładają, zaraz o tym komitecie powiemy, ale przypomnijmy tą całą historię, ponieważ te działania miasta związane z zakończeniem dzierżawy, nie tylko na ulicy Monte Cassino, czy w okolicach ulicy Monte Cassino, tam przypomnijmy, będzie prawdopodobnie powstawało takie małe budownictwo mieszkaniowe, scalenie gruntów tych, które w tej chwili należą do wielu, wielu mieszkańców, a miasto je niedługo przejmie. I tutaj mamy podobną sytuację na Twardowskiego. Ja tak wczoraj policzyłem tam ponad 50 blaszanych garaży, czyli też rozumiem akcja wypowiadania dzierżawy, czy zakończenia dzierżawy tych garaży następuje. Panie Tomaszu, proszę przypomnijmy, czy rzeczywiście właściciele blaszanych garaży na Twardowskiego otrzymali takie informacje o tym, iż ta umowa dzierżawy dobiega końca.
Tak, zgadza się, panie redaktorze. Jest tak, jak pan mówi, że zostało wysłane pismo, wypowiedzenie umowy dzierżawy. Ono wynikało z kilku powodów, o których już rozmawialiśmy, ale przypomnę, że dotyczyło to przede wszystkim tego, że w 2019 roku Rada Miasta podjęła plan dla tego terenu, uchwaliła plan dla tego terenu, no i w tym planie już nie ma miejsca na tego typu garaże blaszane. Tam był okres przejściowy, 5-letni. I właśnie te 5 lat mija w tym roku. Stąd no, Zbilk, mając to na uwadze, musiał podjąć taką decyzję o wypowiedzeniu umowy, ale też jest to związane z tym, co miasto planuje na tym terenie, czyli Zakład Usług Komunalnych będzie chciał w najbliższym czasie zagospodarować ten teren na takie usługi parkowo-rekreacyjne. A z kolei spółka nieruchomości i opłaty lokalne także na części tego terenu planuje budowę garaży murowanych. Także to są plany inwestycyjne poprzedzone tym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym wcześniej mówiłem.
Panie Tomaszu, pytanie istotne, czy te 14 dni to trochę nie za mało zdaniem pana, bo rzeczywiście wyprowadzenie się z garażu blaszanego No, w ciągu 2 tygodni w okresie wakacyjnym, gdzie część kierowców pewnie na urlopach, a może na wczasach, może się okazać, że no nie będą w stanie fizycznie się z tego 14-dniowego terminu wywiązać. Czy jest jakaś szansa, aby państwo dali handicap, przepraszam za to słowo, tym, którzy no, gdzieś na urlopie albo poza Szczecinem, i żeby te 14 dni no, było okresem nieco dłuższym?
Tutaj chciałbym takie małe sprostowanie, jednak nie 14, a 28 dni, bo jest 14, zgodnie z umową, którą podpisywali dzierżawcy, jest 14 dni wypowiedzenia i 14 dni na usunięcie garażu. Takie zapisy są w umowie. Wiem, że się pojawia ten skrót, że 14 czy 2 tygodnie na usunięcie, ale w gruncie rzeczy jest to 28 dni. Mamy świadomość tego, że jest to taki okres wakacyjny, stąd zapowiadaliśmy i uprzedzaliśmy, że jeżeli ktoś ma sytuację trudną, czy właśnie jest na urlopie, czy planował urlop, czy nie może w tym okresie usunąć tego blaszaka, to oczywiście ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydłużenie tego terminu i takie wnioski do ZBILK-u wpłynęły. Są teraz w trakcie rozpatrywania. My też wystąpiliśmy do ZUK-u z pytaniem, kiedy potrzebują ten teren, i ta odpowiedź też będzie ważna w kontekście tego wydłużenia okresu rozebrania tego garażu. Chociaż powiem szczerze, że z informacji, które posiadam, już niektórzy dzierżawcy swoje garaże rozebrali. Także dla niektórych ten termin nie był problemem, ale zdajemy sobie sprawę, że inni mogą mieć zupełnie inną sytuację, indywidualną, taką swoją osobistą, więc tutaj bierzemy to pod uwagę.
Ten termin 14-dniowy nie wynika oczywiście z naszego widzimisię, bo nie mamy dostępu do umów, jakie zawarli dzierżawcy razem z Urzędem Miasta, a ten 14-dniowy termin wynika z petycji, którą skierowali do radnych Rady Miasta Szczecin właściciele garaży, i w tej petycji sami piszą, że miasto wyznaczyło termin 2-tygodniowy. Ale jeśli pan prostuje, że to nie jest 2 tygodnie, tylko 28 dni, to jest inaczej.
Tak, tak. Zgadza się. Jeszcze... Także tak to wygląda. Na ten moment jesteśmy w trakcie rozpatrywania tych wniosków. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. Bierzemy pod uwagę te argumenty, które podnoszą wnioskodawcy w swoich pismach.
Ja stanę może się przez chwilę, jeśli pan pozwoli, rzecznikiem właścicieli garaży. Proszę powiedzieć, bo państwo mówią o tym, że będą powstawały w tej części Szczecina nowe, zajmie się tym spółka nieruchomości i obłoty lokalne. Czy jest szansa, żeby oni mieli jakiś priorytet, przepraszam za to słowo, jeśli chodzi o ewentualne nabycie garaży w nowym miejscu?
To znaczy, ja już wcześniej mówiłem, że nie chciałbym się wypowiadać tu w imieniu spółki, dlatego że to ona będzie realizować te inwestycje, ona będzie decydować, w jakim zakresie, w jaki sposób będzie wynajmowała te garaże. Z informacji, które otrzymałem, wynikało, że na pewno one będą przeznaczone dla okolicznych mieszkańców, ale o takie informacje, takie pytanie należałoby jednak skierować do spółki, która planuje te inwestycje. Natomiast z petycji, którą też widziałem, nie wynika, że mieszkańcy czy dzierżawcy mają właśnie takie oczekiwania, bardziej szukają innego miejsca pod budowę czy postawienie swoich garaży. Także tutaj jesteśmy w trakcie, prawdopodobnie to tak wygląda, że jesteśmy też w trakcie rozmów, ustalania, jesteśmy otwarci. Mamy świadomość, że to nie jest trudna decyzja, nie jest to łatwe dla dzierżawców. Jednak to jest pewne przyzwyczajenie, ważne miejsce też do parkowania stałe, szczególnie w tym kontekście, o którym rozmawiamy, gdzie bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć miejsce do parkowania, nie tylko w tym obszarze miasta, ale generalnie w wielu miejscach Szczecina, w wielu miejscach dużych miast, to jest duży problem. Także zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwe, stąd jesteśmy otwarci, tak jak powiedziałem, przyjmujemy argumenty, rozpatrujemy te wnioski, staramy się tutaj być, jednak rozpatrywać je w taki sposób, z dobrą wolą, tak patrzymy na tą sprawę.
Panie Tomaszu, ponieważ jest to audycja na żywo, jeśli pan zostanie chwilkę z nami, bo mamy jakiś telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, w sprawie garaży przy ulicy Zbardowskiego, stały słuchacz. Po analizie warunków z planem zagospodarowania tych terenów. Dzierżawcy stwierdzili, że wykonany został bardzo niestarannie. Wiele rzeczy nie odpowiada z tego planu rzeczywistości. Jest bardzo niekorzystny. Budowa nowych garaży murowanych powinna być wzdłuż ulicy Twardowskiego, gdyż ta pierzeja zabezpieczy przed hałasem na osiedle powstającej linii kolejowej do Polic i również jako ochrona przed awarią cystern, które jeżdżą. Natomiast planista poprowadził garaże w środkiem parku. Jest takich wiele rzeczy i myślę, że właśnie teraz garażowicze zaproponowali miastu partnerstwo w stworzeniu nowych garaży estetycznych i jest to temat, który należałoby omówić tutaj razem z mieszkańcami, którzy dużo dłużej mają garaże niż nie jedni urzędnicy żyją na tym świecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, rozumiem, że pan za te zmiany w planie oczywiście nie odpowiada, bo pan nie jest radnym, ani przede wszystkim nie ma wpływu na to, co tam się dzieje. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałem w tym, jeśli chodzi o to zagadnienie, bo dzierżawcy garaży przygotowują stowarzyszenie, które ma być organem stworzonym nie tylko do czasowego utrzymania garaży blaszanych bądź budowy nowych estetycznych, ale także chcą założyć organizację NGO-sem, czyli organizację pożytku publicznego w partnerstwie z miastem Szczecin, chcą wpływać na to, co tam się będzie działo. Ostatnie pytanie do pana z tym związane. Jak długo, zdaniem pana, może potrwać ten okres między wypowiedzeniem, między wyprowadzeniem się właścicieli garaży z ulicy Twardowskiego do ewentualnego wprowadzenia się do nowych? Czy to jest kwestia pół roku, roku, dwóch, trzech lat? Jak pan myśli, to może potrwać?
Powiem szczerze, nie będę się wypowiadał w nie swoich tematach, bo nie ja i nie Zbilk jest odpowiedzialny za te inwestycje, stąd jakby nawet nie chcę tutaj zabierać głosu w tej sprawie. Powiem tak jak zawsze akurat w tym temacie. Zbilk jest odpowiedzialny za pewne kwestie. Akurat takie może niewdzięczne, bo uporządkowanie pewnych tematów, które są związanych z umową dzierżawy. I jakby całe odium zła tutaj akurat na nas się skupia. Natomiast za to jesteśmy odpowiedzialni i nie uchylamy się od tego, ale już kwestie inwestycyjne, kwestie działań, które są podejmowane przez inne jednostki, to już bym wolał, żeby się wypowiadały osoby, które są reprezentują te jednostki. Ja mam bardzo ogólne informacje na ten temat. Wolałbym, żeby tutaj na ten temat się wypowiadał na przykład przedstawiciel NIOL-u.
Dziękujemy serdecznie. Panie Tomku, Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Bardzo dobra wiadomość z Igrzysk Olimpijskich. Aleksandra Mirosław wygrywa swój ćwierćfinał, awansuje do półfinału. No i niefaworyzowana Aleksandra Kałucka też wygrywa swój ćwierćfinał, też awansuje do półfinału. Uwaga, obie panie, Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka, zgodnie z drabinką, zmierzą się w półfinale, a więc na pewno mamy medal w tej konkurencji. Ten półfinał o 12:46. Także na antenie Czasu Reakcji powiemy, która z naszych Ol będzie w finale tej konkurencji, która, no mam nadzieję, przyniesie nam pierwszy złoty medal. Oby tak było. Teraz telefon. Kolejny telefon. Pani o parkowaniu przy szpitalu. Wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat. Nie ukrywam, że ten temat pewnie będzie jeszcze przez wiele, wiele miesięcy na naszej antenie.
Ja w sprawie samochodów, tak zwanych na lawety, a parkujące przy szpitalu na Pomorzanach, na podstawie telefonu słuchaczki pani Izy. Wiadomo, przykre jest, jak człowiek wychodzi ze szpitala z chorym człowiekiem, dziadkiem, czy tam ojcem, czy tam mamą, a tu nie ma samochodu. A taki chory ledwo trzyma się na nogach. Ale może to jest zakaz parkowania i dlatego Straż Miejska postępuje, jak postępuje. Dlatego uważam, że powinno się tam znieść zakaz parkowania czy postoju, jeśli jest, bo przepisy powinny być dla ludzi, a nie ludzie dla przepisów. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Realizator Krzysztof Kowalski jest czujny. Mówię o jakiejś konkurencji, gdzie ole idą do góry. Tak, wspinaczka sportowa. Ta konkurencja to jeszcze tak w ramach uzupełnienia. Obie panie, jak mówiłem, za mniej więcej 4 minuty zmierzą się w półfinale. Teraz ważna informacja od naszego słuchacza. Czytamy sobie mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Sporo maili od słuchaczy. Czy moglibyście państwo omówić z rzecznikiem praw konsumenta następujący temat? Krótko, 3,5-letni samochód uległ awarii na trasie. Uszkodzenie dotyczyło pompy wody. Z uwagi na typ usterki samochód musiał zostać przetransportowany na lawecie, za którą oczywiście osobiście zapłaciłem. Po oględzinach stwierdzono wadę fabryczną i naprawa została przeprowadzona bezkosztowo w ramach gwarancji. Czy w tej sytuacji przysługuje mi prawo do zwrotu kosztów za lawetę? To jest taki temat, który ma swoje pochodne. Przy naszym telefonie miejski rzecznik konsumentów pani Longina Kaczmarek. Dzień dobry pani Longino, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy ten słuchacz, któremu się samochód popsuł na gwarancji i na gwarancji to wszystko naprawiono, ma szansę odzyskać gotówkę za lawetę, czy nie ma? Niech pani powie.
To znaczy, to nie jest takie zupełnie proste, ponieważ konsument normalnie dostaje gwarancję i korzysta z dawnej rękojmi, czyli z niezgodności towaru z umową, która trwa 2 lata. W tym przypadku nie możemy mówić o niezgodności towaru z umową, bo to już jest 3,5 roku, czyli mówimy tutaj o gwarancji. I teraz gwarancje są różne. No skoro mu naprawiono, uznano to za wadę fabryczną, naprawiono mu w ramach gwarancji, to teraz jest pytanie takie podstawowe. Czy konsument zapoznał się z warunkami gwarancji? Ja zawsze to powtarzam, że gwarancja jest dobrowolna. Nie ma obowiązku udzielania gwarancji na różne towary. Na niektóre jest gwarancja, na niektóre nie ma. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego podmiotu, który tej gwarancji udziela. Jak chce, to udzieli, a jak udziela, to na różnych warunkach i te warunki są po prostu zapisane w karcie gwarancyjnej. I teraz, jeżeli konsument zapoznał się z warunkami gwarancji, przynajmniej powinien się zapoznać, to tam powinno być zaznaczone, zapisane, jak wygląda sprawa, ta właśnie sprawa, czyli sprawa dostarczenia tutaj zepsutego, uszkodzonego pojazdu do serwisu, który ma naprawić to w ramach nie rękojmi, tylko gwarancji. No, jak był uczciwy gwarant, no to powinien te koszty wziąć na siebie. No bo mówię, w przypadku niezgodności towaru z umową, czyli odpowiedzialności sprzedawcy, to jest uregulowane w ustawie konsumenckiej. Tam jest wyraźnie napisane, że zawsze koszty pokrywa sprzedawca. Konsument nie ma prawa żądać od sprzedawcy, żeby zabrał ten towar, prawda, sobie sam zabrał, musi go dostarczyć, ale sprzedawca ma obowiązek pokrycia, czyli zwrotu kosztów. No tu jest taka troszeczkę nietypowa sprawa, bo mówię, no oni to stwierdzili, przychylili się, czyli naprawili w ramach gwarancji bardzo ładnie, natomiast czy w każdym przypadku pokrywają koszty dostarczenia samochodu do stacji, do serwisu, no to wszystko zależy od tego, jak to sobie zapisali w gwarancji.
Właśnie przy okazji tego tematu jeszcze jeden niejako z tym związany. Zamienię się teraz z konsumenta. Kupiłem sobie pralkę, jest ona dość ciężka, waży sporo, trzeba ją dostarczyć do domu. Pralka mi się zepsuła po jakimś krótkim okresie i teraz pytanie jest takie, czy tę pralkę będę chciał oddać do sklepu, aby sklep mi ją w cudzysłowie oczywiście naprawił. Czy te koszty transportu tej pralki do sklepu pokrywam ja, czy pokrywa właściciel sklepu, który mi tę pralkę zwyczajnie sprzedał?
No, tu jest, odpowiedź jest jednoznaczna. To, co powiedziałam na początku, pan redaktor może nie do końca, bo pan jest stosunkowo nowy prowadzący.
Tak, to prawda.
czy pan zgłasza reklamację do sprzedawcy, czyli zgłasza tą reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, czyli inaczej mówiąc na podstawie dawnej rękojmi, czyli i za rękojmię dawną, czyli obecnie niezgodność towaru z umową, odpowiada sprzedawca. Czy owszem, pan idzie do sprzedawcy, mówi pan, że no, pralka się popsuła, ma pan problem, ale korzysta pan nie z rękojmi, tylko reklamację zgłasza pan na podstawie otrzymanej karty gwarancyjnej, czyli na podstawie gwarancji.
Rozumiem.
Czy... To jest podstawa, to jest zasadnicza sprawa. Jeżeli pan zgłasza z powodu niezgodności towaru z umową, czyli z powodu rękojmi, która trwa 2 lata, to sprzedawca najczęściej się umawia i wysyła odpowiednią osobę, fachowca do pana, do domu, bo wiadomo, że nikt nie żąda, żeby przywieźć pralki do domu, tutaj do serwisu, bo to jest bez sensu. Takie naprawy są przeprowadzane w domu i to wszystko później zależy od tego, od tej osoby, która przyjedzie, od tego serwisanta. Natomiast jeżeli pan jednak stwierdzi, że no nie ma pan takiego rozeznania i stwierdzi pan, że pan ma gwarancję, tu jest napisane, że ta gwarancja jest nie 2, a 5 lat przykładowo, bo są takie gwarancje i pan korzysta z tej gwarancji, to musi pan dokładnie przeczytać całą tą kartę gwarancyjną, wszystkie warunki gwarancji, czego po prostu gwarant od pana wymaga i za co ponosi odpowiedzialność. Jeżeli napiszą, że owszem, udzielają gwarancji na 5 lat, ale pod warunkiem, że tą pralkę w razie tutaj potrzeby będzie pan musiał sam dostarczyć, czyli wtedy panu się zwrot kosztów nie należy transportu.
Czyli musimy czytać i jeszcze raz czytać. Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów, była gościem Czasu Reakcji. Dziękuję pani Longino, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Będziemy mieli za chwilę kolejne telefony od naszych słuchaczy. Ja tylko powiem, że nasza faworytka Aleksandra Mirosław o dosłownie kilkanaście setnych sekundy wygrała z Aleksandrą Kołucką swój półfinał. Także Ola Mirosław w finale wspinaczki sportowej. Z kim zmierzy się w rywalizacji o brązowy medal Aleksandra Kołucka, dowiemy się już za chwilę. Pewnie półfinału i finału nie uda nam się na antenie Czasu Reakcji zrelacjonować, ale mamy jeszcze kilka drobiazgów, kilka maili, kilka telefonów. Zapraszamy teraz.
Chciałam się podzielić refleksją. Tak rok temu chyba Porowie bronili firm kurierskich. Zamówiłam towar w piątek, bo wiedziałam, że w poniedziałek kończę, o 13 jestem w domu i we wtorek jestem o 13 w domu, a w następne dni tygodnia już o 16. Wczoraj czekałam, łaziłam z telefonem, wyjść muszę. Nie jestem emerytką, nie jestem 80+, nawet emeryt nie wytrzyma 12 godzin w domu, zastanawiając się od 8 do 16, no kiedy on przyjedzie, kiedy zadzwoni ten dzwoneczek. To nawet emeryt nie da rady, musi iść po zakupy po prostu. No, wróciłam z pracy przed 13, no trzeba wyjść psem, bo pies chce siusiu i kupę. Ale wyszłam z pieniędzmi niedaleko domu, 10 minut od domu, z telefonem i z pieniędzmi na szybki odbiór tej paczki. Czekałam na telefon. Nie było żadnego SMS-a, nie było żadnego telefonu uprzedzającego, tylko po fakcie było napisane, nie było cię w domu, towar jest do odbioru w jakimś PTPP. PPSR 23 łamane przez 50, coś takiego. Po prostu pracują tam, no złośliwe chamy po prostu, no tyle chciała powiedzieć.
No stanę w obronie tych złośliwych pracowników niejednej firmy kurierskiej. Panowie rzeczywiście mają czasami duży problem, żeby przede wszystkim gdzieś zaparkować ten swój samochód. No i drugi problem, do przewiezienia paczek tyle, że trzeba zmieścić się w jakichś tam określonych godzinach. Łatwe to chleb nie jest. Także ta złośliwość może się trafić od czasu do czasu, ale nie generalizowałbym, że wszyscy pracownicy firm kurierskich są, jak to pani mówi, złośliwi. I szybko zaglądamy jeszcze do maila. Witam szanownych redaktorów Czasu Reakcji. Piszę do państwa, podnosząc na wokandę niejedno poruszany temat chwilowych zaników prądu w sieci w rejonie Siadła, Dolnego i okolicznych miejscowości. Po ostatniej audycji i rozmowie z przedstawicielką Enei mieliśmy unormowanie sytuacji, brak przerw w dostawie prądu. 6 sierpnia między 21 a 21.50 zanik napięcia w sieci w Siadle nastąpił podwójnie. Proszę Państwa o interwencję, uzyskanie informacji, czy Enea dokonała już sprawdzenia elementów sieciowych w okolicy przy pomocy dronów, tak jak w niedawnej audycji było zapewnione. Jest to uciążliwe, sprzęt AGD po takiej sekundowej przerwie resetuje się do ustawień fabrycznych, a zegarki, które przez ostatnie dni pokazywały prawidłową godzinę, pokazują to, co chcą. Rzeczywiście to prawda, z tymi zegarkami pokazują to, co chcą. Jak ktoś ma kuchenkę w domu, no to ma czasami problem. Szybko przypomnijmy, przedstawicielka Enei Anna Biniek mówiła tak: winne wszystkiemu są ptaki, często na przewodach siadają gromadami, wystarczy coś, co je po prostu wypłoszy w jednym momencie, wówczas wszystkie naraz podrywają się do lotu, rozruszają ten przewód, który zetknie się z drugim. W takiej sytuacji mamy murowany zanik napięcia. Anna Biniek dodała: spółka planuje inspekcję sieci średniego napięcia w tym rejonie przy pomocy dronów. W planach jest zastąpienie linii napowietrznej kablową wkopaną w ziemię. Śledzimy ten temat, będziemy śledzić. Na pewno nie ukrywam, że jesteśmy na bieżąco z wieloma innymi tematami, które gdzieś na antenie czasu reakcji nam się pojawią. Patrzę, może zdążymy jeszcze z jednym telefonem.
Samochody poruszające się do Polski z Lubieszyna w kierunku dużego marketu budowlanego. Bardzo duża ilość tych pojazdów jeździ bez świateł, gdzie jest obowiązek 24 godziny na terenie Polski, i około 20 samochodów na 40 minut, skontrolowałem to oczywiście, jeden z nich tylko, Góra 2, przepuszcza pieszych na przejściu wyznaczonym dla pieszych. Dochodzi tam do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Niemcy tutaj mają w pasewalku około 10 przejściu kierowanych, w tym 3 zebry tylko. Bardzo rzadko na nich zatrzymują się, pod warunkiem, jeżeli są światła włączone, to tak muszą się zatrzymać, bo niestety przez czerwony nie przejadą. I te pojazdy tutaj od gości niemieckich nie zatrzymują się na przejściu dla pieszych, gdy jest pieszy już w połowie drogi. Interweniowałem w tym kierunku parę razy, 6-7 razy, nie ma żadnej reakcji. Jeżdżę codziennie do Szczecina i obserwuję tę sytuację, zaciskam zęby, bo naprawdę może dojść do bardzo ciężkiego uszkodzenia czoła, a nie daj Boże do śmierci. Dziękuję za Waszą pomoc, Boguś Pasewalku.
Boguś Pasewalku, naszym stałym felietonistą, minuta 30 do końca programu. Będziemy jeszcze zaglądali na chwilę do naszej poczty. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Komunikacja miejska na Pomorzanach. Czy w ramach ułatwienia dla mieszkańców oraz dla korzystających z usług szpitala można dopisać w rozkładzie jazdy linii 53 przystanek Szpitalna? Pyta nasz słuchacz. Kolejne, jak długo mieszkańcy Pomorzan będą traktowani jako pasażerowie drugiej kategorii? Chodzi o tabor, którym jesteśmy zmuszeni podróżować. Linie zastępcze, tutaj ma na myśli nasz słuchacz, 806-811, obsługuje PKS Szczecin. Pojazdy, które są na trasach, to bez wątpienia złom. W autobusach nie ma klimatyzacji, piszczą, skrzeczą na każdym zakręcie. Przy wysokiej temperaturze nie dało się wytrzymać w takim autobusie. Te wszystkie uwagi, w jaki sposób będziemy oczywiście kierować do, że nazwijmy to, instytucji, do tego upoważnionych. Pół minuty do końca programu. Patrzę, ta nasza zawodniczka będzie o brązowy medal za chwilę się wspinać, ale pewnie nie zdążymy już tej informacji Państwu przekazać, czy brązowy medal będzie, czy też nie. Krzysztof Kowalski całość dzisiaj zrealizował. Adam Wosik prowadzący, Sławomir Orlik czuwał dzisiaj przy telefonie. Przypominam, czujny telefon do czasu reakcji, także 510 37 i 32. W czasie reakcji spotykamy się z Państwem już jutro, kilka minut po godzinie 12:00.